Muzyczna mapa Trójmiasta.
Muzyczna mapa Trójmiasta, Tomasz Galiński, dzień dobry. Dzisiaj mistrz Sławomir Łosowski, gościem naszego programu. Dzień dobry, Sławku.
Dzień dobry.
Zaczynamy bardzo monumentalnie, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby inaczej to piękne nagranie instrumentalne określić, bo to jest utwór, który powstał z jakiegoś powodu konkretnego i za chwilę to się wszystko wyjaśni. Powiedz, o co chodzi.
No w ubiegłym roku mieliśmy tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, czyli tysiąclecie Królestwa Polskiego. Chciałem jakoś zaznaczyć w mojej twórczości tą taką, no ważną, bardzo ważną dla nas, dla Polaków rocznicę, takie milenium. I stąd pomysł na utwór, zresztą nie mój, tylko mojej małżonki i wykonanie przeze mnie.
Tak to się stało, że ten utwór znajduje się na płycie, która jest pięknym też trochę podsumowaniem twojej twórczości, bo znalazły się na tym krążku i utwory nowe, ale i te, które rozsławiły Sławomira Łosowskiego. Tym jednym z nich w twojej takiej interpretacji instrumentalnej zakończymy nasze spotkanie, ale zaczęliśmy właśnie od tego utworu, który jest tym hołdem dla i przypomnieniem koronacji Bolesława Chrobrego. Opowiedz o tej płycie, jak powstawała?
Płyta instrumentalnie od kilku lat była z tyłu mojej głowy, ponieważ bardzo wielu fanów prosiło mnie o wydanie takiej płyty. W historii zespołu Kombi nie było płyty instrumentalnej. Była kaseta, chyba w 86, no w połowie lat 80, na której znalazły się ówczesne instrumentale. Bo trzeba powiedzieć, że Kombi to ewenement w Polsce, zespół, który bardzo dużo muzyki instrumentalnej nie tylko komponował, ale wydawał na płytach, na singlach, a muzyka zespołu była wykorzystywana w programach na przykład baletowych, w telewizyjnych. Bardzo dużo muzyki była też brana do filmów w latach 80., ale także później. I muzyka instrumentalna cały czas towarzyszy. Na każdym koncercie gramy utwory instrumentalne. A dzisiaj te właśnie utwory instrumentalne przede wszystkim są bardzo dobrą kanwą do laserowego show, który jest specjalnością naszego zespołu. Także chcąc wreszcie fanom dać taką płytę, no usiadłem i nagrałem kilka nowych utworów i dołączyłem do niej nowe utwory z ostatnich kilku lat oraz nagrałem z kolegami nowe wersje największych instrumentalnych hitów oraz no, kilku piosenek.
No właśnie, kilku piosenek, które też są charakterystyczne, bo proces powstawania tych kilku piosenek, w tym oczywiście Słodkiego Miłego Życia, to był proces niezwykle interesujący od strony takiej technicznej, takiej technologii, którą zastosowałeś, ale może zanim o tym będziemy mówić w szczegółach, to opowiedz historię tego utworu, który za chwilę usłyszymy, gdzie Szafa opowiada swoją historię.
Tak. U nas w domu różne drzwi, jak to bywa w mieszkaniu, i także drzwi od szafy mocno skrzypią i wydają różne dźwięki. I ja nie smaruję tego żadnym olejem ani smarem, tylko one po prostu skrzypią. Postanowiłem nagrać skrzypienie tych drzwi od szafy, ruszając tymi drzwiami w różny sposób, a potem z tych dźwięków ułożyłem pewne jakby nutki, sample, którymi mogłem posłużyć się do zbudowania pewnego rytmu, a także nawet podstroiłem pewne dźwięki, żeby móc no, zmieścić się w jakiejś określonej skali i wykorzystać je w utworze. No i nadałem tytuł Opowieści Szafy, ponieważ ta szafa na pewno może wiele opowiedzieć, skoro od początku, jak mieszkam w moim domu, to była pierwsza szafa w ogóle.
A Sławko, co w tej szafie się znajduje? To jest szafa na rzeczy, czy szafa na przykład na
szafa na odzież taką głównie zewnętrzną, czyli kurtki, płaszcze, bluzy,
Czyli takie też rzeczy, które chowacie, jak goście was na przykład odwiedzają, czyli co też mogą
akurat być... Goście, dla gości mamy wieszaki.
Wieszaki.
Ale w szafie nasze rzeczy wiszą. No i to jest cała historia, ponieważ ja tam się skończyłem budowę domu mniej więcej na przełomie lat 80-tych, 90-tych, więc to jest szmat czasu, w którym ta szafa odbierała różnego rodzaju informacje. No, a w ostatnich latach też bardzo nasze koty lubią czasem w niej przysypiać, więc ona jest półotwarta.
To jest niezwykła historia szafy, która, drodzy państwo, muzycznie zafunkcjonuje w naszym programie. Sławomir Łosowski, przypomnę, gościem muzycznej mapy Trójmiasta. Ogromna to przyjemność, drodzy państwo, słuchać się z kompozytorem, z mistrzem muzyki, którą stworzył i którą ja teraz staram się interpretować. Pytam Sławka w momencie, w którym usłyszałem taką jakby taki dźwięk trochę przytłumiony, czy to jest ta chwila, kiedy zamknąłem się w szafie?
Tak, tak, to jest właśnie mikrofon w szafie zamknięty i który jest taki jakby zgłuszony. Ale tam, tak, na początku i na końcu utworu, to ja to zastosowałem dźwięki, które nagrałem, jak bardzo powoli tymi drzwiami otwieram.
One, takie tak, powolne skrzypienie.
One tak. Ale one tak płaczą, wyją prawie, tak coś mają taką dramatyczną opowieść. Także i na tym tle oczywiście na syntezatorze gram, ale to jest właśnie, że nawet to się, mi się to zgodziło w sensie stroju, prawda? Że gram na syntezatorze pod te dźwięki takiego przeraźliwego takiego skrzypienia, takiego, no, powiedziałbym, nastrojowego mocno. A oprócz tego są oczywiście zamykania tych drzwi, czyli taki słychać taki czas, tak jak się słyszy, jak drzwi ktoś zamyka, prawda, mocno, zdecydowanie. No i takie w rytm machanie tymi drzwiami. No to wszystko nagrywałem na mikrofon, a potem, tak jak mówiłem wcześniej, obrobiłem te sample na zasadzie takie, że czasami lekko podniosłem strój do góry czy w dół, żeby mi pasowało, żeby to była jednak taka forma nutek, prawda? Żeby mógł to zagospodarować w muzyce.
To są opowieści szafy, a czy innym utworom też takie opowieści towarzyszą? O takich utworach, które znalazły się na tej płycie, można byłoby też coś poopowiadać, też rozwinąć historię tego, jak powstawały?
Akurat na tej płycie nie ma utworów, których, tak jak w przypadku opowieści szafy, są nagrania z natury, czyli przez mikrofon. Ale w całej historii mojej muzyki i muzyki kombi jest kilka takich utworów. Na przykład Nietykalni, Skamieniałe zło. Tam jest bardzo dużo dźwięków nagranych przez mikrofon. Po prostu na starym strychu, gdzieś tam w górach niedaleko Rabki, gdzie nagrywałem na mikrofon do samplera, uderzając kijem w różne metalowe przedmioty znalezione na strychu. To jest pierwsza sprawa. Poza tym ja stosuję też mój głos i go przerabiam w różnych utworach. Akurat teraz, patrząc tutaj na spis utworów na płycie, to nie widzę tych momentów. O, jest, jak najbardziej, no bo Słodkiego Miłego Życia instrumentalnie będą różnego rodzaju operacje z moim głosem. I także z wokoderem przede wszystkim, ale nie tylko z wokoderem, bo także z różnymi dźwiękami albo na przykład rodzaj chórku. Czyli tu na pewno... Gdzie, jeszcze gdzieś będę też miał. No w Przytulmie na przykład, w tej wersji spłytowej, też jest trochę tej zabawy. Ale to jest zabawa z moim głosem, ale oprócz głosu ja często nagrywałem nawet świerszcza, który siedział na trawniku gdzieś i skrzypiał swoje świerszczowe melodie. I mam to nagrane i wykorzystuję gdzieś to czasem, jeżeli mam taką potrzebę.
Można o tobie powiedzieć, że byłeś pionierem takich właśnie muzycznych eksperymentów. Człowiekiem, który otworzył się na dźwięki natury, na dźwięki świata, a jednocześnie ubrał to w instrumentarium, które było dla ciebie charakterystyczne i jest charakterystyczne.
No, pionierem może to wielkie słowo, bo na całym świecie muzycy, którzy uprawiają muzykę zbliżoną taką jak ja, to nagrywali różne rzeczy i różne dźwięki. przecież i nagrywali monety upadające i co zresztą też w szafie jest akurat, bo tam z kieszeni wypadły jakieś grosiki i też jest nagrane, jako wykorzystany ten taki sample. To po prostu dodatkowy element, który pasuje do ilustrowania pewnych rzeczy w muzyce. Bo ja uważam, że moja muzyka ma charakter ilustracyjny w dużej mierze. Nawet jeżeli powstaje czasami do tego, jest to piosenka, jest tekst, a jednak w muzyce jest dużo takich elementów ilustracyjnych, które no, dla zaawansowanych słuchaczy są rozpoznawalne, którzy się nie skupiają tylko na linii melodycznej, na tekście. A już w muzyce instrumentalnej bardzo dużo jest tego. Jeżeli na przykład wspomniałem z pleneru, a one dotyczą moich wędrówek z moim ojcem, rzeźbiarzem, po plażach Trójmiasta, po lasach, ale głównie też nad morzem, to tam jest szum morza, który jest też nagrany, na przykład. Nagrany przez mikrofon. Jest na początku utworu. Akurat dzisiaj chyba nie zdążymy posłuchać tego utworu, ale takie elementy często stosowałem i lubię je stosować, żeby wspomóc jakby ilustrację muzyczną.
Tutaj, skoro mówisz o ilustracji muzycznej, to pojawiają się dwa wątki, o które chciałbym zapytać, bo oczywiście z jednej strony ilustrowałeś wiele programów telewizyjnych swoją muzyką, to było piękne, a z drugiej strony też swoje dźwięki ilustrujesz obrazem, czyli tymi teledyskami, które chociażby ten taki piękny, który powstał chociażby do koronacji. To zacznijmy od tego pierwszego wątku. Sonda, 5015, no tyle tych programów kultowych w telewizji polskiej było z twoją muzyką.
Tak, to, no przede wszystkim 5015 i ten utwór do dzisiaj pamiętają w dużej skali ludzie.
Tak, tacy nastolatkowie jak ja, trochę już starsi.
Tak, ja zawsze, bo zaczynamy koncert od tego utworu. I zawsze pytam się po wykonaniu już tego utworu, pytam się, kto pamięta ten program.
I las rąk.
Ręce, tak, las rąk podnosi się, że ludzie pamiętają. Także wtedy nie kojarzyli nawet, że to jest utwór kombi i moja kompozycja. No ale ja zresztą z okazji jubileuszów robiłem jeszcze różne wersje tego utworu. No a na koncertach gramy taką bardzo energetyczną wersję, która nam pasuje do koncepcji naszego koncertu.
To ilustrowanie jest twojej muzyki obrazem, czyli teledyski. To też jest bardzo ważne w twojej twórczości. Ta koronacja jest szczególna.
Tak. Koronację, rysunki do tego teledysku rysował profesor Robert Jundo z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. I on tak posłużył się taką techniką, znaczy rysował to prawdopodobnie na tablecie, ale starał się tak rysować, jakby to były drzeworyty z tamtej epoki. A ożywili te rysunki Marcin Szymczak i Bartosz Winiecki, twórcy teledysku, że powstała taka cała historia jakby tej koronacji. Oczywiście no, według naszej jakby wizji, bo przecież tak dokładnie to my nie pamiętamy i nie mamy dowodów na to, jak to wyglądało w szczególe. Ale jeżeli żeśmy się zapoznali generalnie z koronacjami polskich królów, to mniej więcej żeśmy ujęli te kluczowe elementy.
Tutaj jest moment, kiedy postawimy kropkę na naszej rozmowie, ale to będzie też punkt wyjścia od razu do tego, o czym rozmawiać będziemy za kilka minut. Twój tato był rzeźbiarzem, jak powiedziałeś, był znakomitym artystą. Nie wiem, czy uczył cię rysunku, ale ty jesteś też artystą, który używa właśnie tej formy wyrazu i o tym za chwilę porozmawiamy. I to będzie też punkt wyjścia, drodzy państwo, do posłuchania tych kolejnych utworów, kolejnych fragmentów płyty, która jest naprawdę bardzo interesująca.
Muzyczna mapa Trójmiasta.
Sławomir Głosowski, gościem muzycznej mapy Trójmiasta. Sławku, witaj jeszcze raz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Uśmiechasz się, tak, ja zachwycam się, słucham tego jednego z najbardziej charakterystycznych motywów muzyki instrumentalnej w Polsce, a ty się uśmiechasz, tak spokojnie siedzisz i mam nadzieję, że jesteś dumny i zachwycony z tego, że tak to się wszystko potoczyło.
No ja się cieszę, że ta muzyka dotarła do Polaków, do wielu ludzi. No to jest zawsze bardzo ważne dla każdego twórcy. I ten utwór, szczególnie właśnie nagrany na tą płytę instrumentalnie, którą zresztą przypomnę, wydałem też z myślą o 50-leciu kombi, które mamy w tym roku, to ten utwór jest no, takim zawsze mocnym początkiem koncertu i ludzie się zastanawiają, skąd my znamy, bo jeszcze, no czy już większość wie oczywiście, ale część nie kojarzy, że to jest, nadal nie, dopiero się dowiaduje ode mnie, że to jest nasz utwór, tak. No powiedzmy sobie szczerze, że pierwsze dwie płyty, ta Srebrna z muchą i Królowie życia, one już troszeczkę tak lekko zostały w tyle, że ta muzyka kombi od nowego rozdziału, na której na tej płycie ukształtował się taki nasz już ten charakterystyczny, właściwy styl, jest bardziej znana. I przez to utwory z płyty Nowy Rozdział, czy Kombi 4, czy nawet płyty Tabu, z tych płyt mówię w starym składzie, są bardziej znane niż większość, też były tam właśnie wielkie przeboje, chociażby takie jak Hotel Twoich Snów, czy Przytul Mnie, czy Królowie Życia. Także one są już tylko dla najstarszych fanów.
Bo to jest tak, już wspomniałeś o tym charakterystycznym brzmieniu, które później wyznaczyło wasz styl, bo to brzmienie to tak naprawdę twoje instrumenty, które nie powiem, że były od podstaw budowane, ale były przez ciebie przebudowywane, podrasowywane, zmieniane. No byłeś takim nowatorem.
No chciałem przede wszystkim, żeby moje brzmienie, które gdzieś słyszę w sercu i w głowie, żeby je móc fizycznie odtworzyć. I fabryczne instrumenty wymagały takich drobnych w sumie przeróbek, bo to mówmy się, ja nie przerabiałem tam, nie wywracałem do góry nogami tego, ale po prostu drobnych przeróbek, to mogę parę z nich nawet ujawnić, takich jak na przykład wyprowadzenie jednego oscylatora na jeden pedał, na jedną nogę, na prawą, na lewą nogę modulatora, żeby wykorzystać też moje nogi w czasie grania, w czasie rzeczywistym, do modulowania tym dźwiękiem i do jego zmiany, żeby on nie był taki sztywny, taki martwy, tylko żeby on żył. Że na każdym koncercie, jak gram nawet tę samą melodię, czy ten sam temat, to on zawsze zabrzmi trochę inaczej. Przez to, że ja nigdy nie powtórzę nogą tego samego ustawienia idealnie, potencjometra, który jest w pedale.
No może nie powtórzysz, żeby to brzmiało idealnie tak samo, ale to jest ten sam styl, to samo brzmienie.
To kombi łososki, tak,
brzmi
tak.
Od 50 lat tak samo i to jest piękne. Nie miałeś takiego momentu w swojej twórczości, że chciałbyś te syntezatory zostawić i pójść w jakiś inny klimat?
Raczej nie, chociaż dla mnie muzyka nie jest jakimś takim bożkiem, czy czymś takim, co nie mogę, gdyby były okoliczności, że nie mógłbym jej zostawić. Na pewno, bo są dla mnie trochę inne sprawy ważniejsze w życiu niż moja muzyka, ale na razie nie ma takiego powodu, dlatego intensywnie pracuję i gram. Miałem taki moment w życiu, około 10 lat, kiedy muzyka była zamknięta w szafie. Mm-hmm. Może nie w tej, która była kanwą do utworu, ale w takiej w cudzysłowie. Ale obecnie od kolejnych 10 lat jestem bardzo aktywny, tworzę nowe utwory, nagrywam nowe rzeczy i też podam taką statystyczną ciekawostkę, że mój zespół nagrał autor płyt premierowych do 92 roku 5, a w nowej epoce, w nowym składzie też 5. I ja dokładnie tyle samo utworów skomponowałem w latach 70-tych, 80-tych, co skomponowałem w ostatnich 20 latach.
czy jesteś artystą, który cały czas pracuje, który śledzi też pewnie trendy, które w tej chwili się pojawiają na świecie w muzyce, bo jesteś obecny pewnie posłuchując tajdalowe, spotifyowe, różne inne historie.
A tu się mylisz.
Nie?
Ja trochę śledzę tak delikatnie tylko, ale akurat nie w ten sposób taki bardzo konkretny. Wolę anonimowo wygooglać sobie Electronic Music 2026 i to, co mi świat podsunie, to słucham, nawet nie wiedząc, kto to gra. I po prostu i to rzadko mi się zdarza, raczej jak jadę pociągiem na trasie Gdańsk-Warszawa, bo mam słuchawki ze sobą, wtedy mogę się zamknąć i posłuchać. A tak to ja nie mam czasu na słuchanie, tylko raczej mam czas na tworzenie nowej muzyki lub też przygotowywanie jakichś konkretnych artystycznych wydarzeń. Bo to też jest ważne, że my jak gramy koncerty, to co roku przygotowujemy jakby lekko zmodyfikowany program. Pojawiają się na przykład jakieś inne utwory, których nie graliśmy poprzednio, inne schodzą na dalszy plan i też aranżujemy niektóre utwory do programu laserowego.
No właśnie chciałem o to zapytać, bo twoje koncerty, wasze koncerty to nie tylko z jednej strony muzyka, ale też często wielki show.
Tak. No, ja zawsze starałem się, żeby muzykę, szczególnie właśnie z elektroniką, ona jest wspaniałą taką, wspaniałym pretekstem dla twórców efektów świetlnych, czy też, no, a tym bardziej laserów. I mamy bardzo ładne, bardzo ładną oprawę laserową. No oczywiście ten show laserowy to jest pod koniec koncertu, ostatnie mniej więcej pół godziny, kiedy już jest naprawdę ciemno, bo to jest wymóg do takiego laserowego show. I jest to naprawdę wspaniałe widowisko. Szkoda, że nie mogę być w tym czasie
z drugiej strony
z publicznością, tylko bo tego ja nie czuję tak na scenie, ale potem mam nagrane. Ludzie nagrywają, chociaż czasami to grozi uszkodzeniem aparatów, bo lasery mogą uszkodzić matrycę. To oglądam, to że to naprawdę jest wspaniałe widowisko.
Na scenie twoje instrumenty wciąż te same, z lat 70.
Tak, głównie te same, aczkolwiek używam dodatkowych urządzeń dosyć współczesnych. Bo na przykład mam w miarę współczesny wokoder. Ja miałem, chyba byłem pierwszy w Polsce, który kupił wokoder w 78 roku. Potem go sprzedałem, a dzisiaj używam wokoder, no taki powiedzmy z ostatnich tam kilkunastu lat. I też używam do niego różnego rodzaju współczesne urządzenia, żeby móc polepszyć jego brzmienie, jego jakość.
Czy został wykorzystany podczas nagrania Przytul mnie?
W chórku.
No to posłuchajmy. Sławomir Łosowski naszym gościem. Sławku, cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie, że jesteś wspólnie z nami. Nie ukrywam, że to jest pozaantenowa fragment naszej rozmowy, ta wymiana zdań. Powiedziałeś, że nie ukrywasz, że jeśli ktoś do ciebie mówi mistrz, to znaczy, że już jesteś dojrzałym, powiedziałeś, starym człowiekiem. Wcale tak, no
tak
nie jest.
Tak, wiesz, to jest, jak już ktoś do mnie się tak ktoś zwraca, to znaczy mówi, aha, już wiem, gdzie jestem, jaki mam PESEL, przypomina mi się.
Ale to nie o to chodzi. To tak, chodzi o to, co zrobiłeś w swoim życiu, co tak naprawdę jest twoim wielkim dorobkiem, który stworzył Sławomira Łosowskiego.
No tak, ta wersja świeża Przytul mnie to jest taka, jak gramy na koncertach. Zresztą większość tych starych hitów na tej płycie nagranych na nowo, to jest dokładnie wersja, albo prawie taka sama, jak gramy na koncertach. Przytul mnie zresztą podlegało wielu zmianom od początku, bo było pierwsze nagranie z wokalem na płycie srebrnej z muchą, a potem już graliśmy zawsze na koncertach instrumentalnie. Teraz na koncertach gramy z wokalem, a na płytę nagraliśmy instrumentalnie. Także tak.
Tylko to, że tak przewrócenie.
Ale ta wersja Przytul mnie jest też ciekawa, ponieważ ja tutaj poza starą barwą na korgu, taką, którą użyłem w pierwszych nagraniach, nagrałem też drugi temat nową barwą, zupełnie inną, taką, którą dzisiaj kocham. O.
To jest wątek, który obiecywałem, że powróci, bo wspomniałeś o swoim ojcu, który był rzeźbiarzem, który był artystą, znakomitym artystą. Czy to on zaraził cię rysunkiem? On zaraził cię tym rodzajem sztuki?
Zarażali mnie koledzy w przedszkolu, gdzie miałem co miesiąc anginę i rodzice musieli wycofać mnie z przedszkola i żebym siedział sam w domu i nie próbował rozrabiać, to dostarczał mi ojciec papier, kredki, tusze, pędzelki, patyczki strugał, a ja miałem cały czas spędzać przy rysowaniu i to robiłem. Ojciec wracał z pracowni z Gdańska, bo miał pracownię w Gdańsku na Mariackiej, do domu, przeglądał rysunki, lepsze zabierał, chował, gorszymi palił w piecu i w ten sposób moja pasja dziecinna przerodziła się potem w życiu dorosłym, też w rysowanie. Te rysunki dziecinne, to ich jest około 1000, mam je wszystkie przechowane, a nowe rysunki wędrują po wystawach.
No właśnie, skoro mówimy o wystawach, niebawem taka w Sopocie.
Tak, Browar Miejski Sopot, ta wystawa będzie czynna od 19 maja, gdzieś do połowy czerwca. Będzie można obejrzeć 50 moich prac.
No to możesz zaanonsować, co te prace przedstawiają. Oczywiście każdy, kto będzie chciał zobaczyć, uda się tam osobiście, ale gdybyś chciał zaintrygować, zainteresować.
No tam to jest taka kronika wydarzeń i kronika osób. Między innymi jest skład mojego zespołu, każdy ma swoją postać. Są dwa moje autoportrety, są różnego rodzaju fantastyczne stworki, wydarzenia. Także trzeba to obejrzeć, trudno mi opowiadać, bo każdy rysunek to jest osobna historia.
Jest to jakaś historia taka spójna, która została opowiedziana twoim pędzlem, twoim ołówkiem, twoją farbą?
Ja rysuję pisakami.
Pisakami.
Tak. To jest taka prosta technika. I tam są po prostu rysunki, które jak ja mam na przykład komuś zrobić prezent na imieniny, urodziny, albo na przykład coś zanotować w mojej pamięci, to najlepiej to narysować. Więc tam są rysunki różnego rodzaju, dotyczące osób, które spotkałem. Na przykład narysowałem księgowego, mojego prawnika. No,
czyli ważne osoby, które pojawiały się w twoim życiu,
tak,
które ci towarzyszą.
Księgowy nazywa się ten rysunek księgłowy, bo zamiast głowy ma jakąś księgę.
Okay.
Także to taka zabawa.
Słuchaj, rozmawiamy cały czas o twojej artystycznej części życia, o tej, która wypełniała całą przestrzeń, czyli o przede wszystkim muzyce, trochę o rysunku, który też pojawiał się w niektórych etapach bardziej intensywnie, w niektórych mniej, ale podczas swojego życia artystycznego także byłeś trochę przedsiębiorcą, musiałeś być trochę przedsiębiorcą, bo byłeś przede wszystkim i właścicielem firmy, która zajmowała się organizacją, nagłaśnianiem koncertów, oświetlaniem, ale także twoje studio to jest miejsce, gdzie powstawało wiele znakomitych utworów. Opowiedz trochę o tym.
No, firmę nagłośnieniową założyłem w 1992 roku. To jakby działa to już w tej chwili niezależnie trochę ode mnie. Natomiast studio nagrań owszem jest, ale też dzierżawi to kolega, który tam nagrywa swoich wykonawców, pracuje. Ja w sumie dzisiaj technika mi pozwala na to, żeby moją muzykę realizować w moim mieszkaniu. Konkretnie w pokoju, który jest i sypialnią, i pokojem do pracy muzycznej. Także tam mam instrumenty i odpowiednie oprogramowanie do komputera, przy którym pracuję. Natomiast jak jest potrzebne studio do nagrania wokalu czy czegoś, no to się wtedy nagrywa w studiu. Ale generalnie muzykę tworzę przy instrumentach w sypialni.
I muzykę tworzyłeś i nagrywałeś również w Radiu Gdańsk, bo to też dla nas piękna historia.
No to jest cała historia. To powinniśmy osobną audycję zrobić na ten temat, bo Radio Gdańsk to jest przede wszystkim miejsce, gdzie zmieniłem nazwę z Akcenty na Kombi. W tym roku mamy 50 lat właśnie tej zmiany. To była audycja na żywo, Bałtyckie Forum Muzyczne, gdzie grało się na żywo. Studio znajdowało się na terenie Politechniki Gdańskiej w gmachu elektroniki. Radio dzierżawiło chyba to pomieszczenie. No a pierwsza płyta, ta z Muchą i wiele innych utworów, tu zostało nagrane.
I wspominasz wielu znakomitych reżyserów dźwięku, którzy się pojawiali.
Oczywiście.
Oczywiście
przy tej okazji. Piotr Maziar, Marian Ślusarczyk.
I to jest jeden z utworów, które też... Czy to utwór, który został nagrany w Radiu Gdańsk?
Owszem, został, ale tylko jako chyba forma jakiegoś demo, bo generalnie Słodkiego Miłego Życia, bo o tym mówimy,
tak. To
nagrywaliśmy już w Polskich Nagraniach w Warszawie. Natomiast nowa wersja instrumentalna na płycie Instrumentalnie jest wersją instrumentalną, ale z tekstem, ponieważ zagrałem tekst na tak zwanym wokoderze, o którym już wcześniej mówiliśmy. I do tej nowej wersji z okazji 50-lecia Kombi powstał fantastyczny teledysk, czyli historia mojej przygody w kosmosie wraz z załogą, którą tworzą moje instrumenty legendarne oraz kotka Kropka, kiedy zły destruktor próbuje nas tam zniszczyć, przede wszystkim kradnie nasze instrumenty, je plugawi, a dzięki kotce Kropce odzyskujemy i wygrywamy i możemy dalej grać Słodkiego Miłego Życia.
I będziemy za chwilę grać ten utwór na antenie Radia Gdańsk, żegnając się i dziękując za twoją obecność, ale chciałbym zapytać, czy planujecie jakieś szczególne wydarzenia związane z urodzinami, z jubileuszem?
Nie, to wszystkie koncerty mają szczególny program, na który jest właściwie maksymalnie wypełniony wielkimi, starymi hitami i tylko gramy może jeden, dwa numery współczesne z naszego repertuaru, a w tym roku będziemy grali głównie wielkie przeboje, te instrumentalne i piosenki, także serdecznie zapraszamy na nasze koncerty.
Zapraszamy na koncerty Kombi Łosowski i pytanie brzmi jeszcze, co w nie szafie, ale w szufladzie, w której może kiedyś były płyty, może kiedyś były taśmy, a teraz to pewnie wszystko jest w komputerze. Co tam się dzieje? Co jest jeszcze w twojej głowie?
No jest w mojej głowie, bo teraz mnie wszyscy namawiają do drugiej płyty instrumentalnej.
No to rzeczywiście duże wyzwanie, czy to już jest tak, że materiał...
Z materiałem nie ma problemu. Jedynym problemem jest doba, która nie jest gumowa i czas, potrzebny jest czas, bo jest tak wiele wątków i zajęć, że się nie wyrabiam, ale jeżeli ten czas się znajdzie, to żadnego problemu nie ma, bo mam pełno pomysłów.
Sławku, dziękując ci za wizytę, przede wszystkim życzę ci zdrowia, bo to jest najważniejsze, żebyś się trzymał tak, jak jesteś w takiej formie znakomitej dotychczas. Życzę ci, żeby ten czas był z gumy, żebyś mógł komponować i nagrywać, żeby to rzeczywiście się cały czas tworzyło. No i oczywiście dobrych koncertów i może tej kolejnej płyty rzeczywiście instrumentalnej. Co o tym sądzisz?
No, dobrze by było, ponieważ materiał by się znalazł bez problemu. Natomiast no, kwestia czasu.
Przede wszystkim.
Tak.
Słodkiego, miłego życia. Wszystkim naszym słuchaczom życząc.
Tak, słuchaczom Radia Gdańsk. Słodkiego, miłego życia, bez chłodu, głodu i bicia.
Tego życzył Sławomir Łosowski, nasz gość Tomasz Gański. Dziękuję ci bardzo. Kłaniamy się, pozdrawiamy. Słodkiego, miłego życia państwu życząc. Mówimy do usłyszenia.
Muzyczna mapa Trójmiasta.